Dzień dobry. Serdecznie Państwa witam. Nazywam się Bartosz Gajer, jestem opiekunem merytorycznym klubu CFO, a to jest podcast klubu CFO. Chciałbym Was zaprosić do tego, abyście go razem z nami wysłuchali i uwaga, również obejrzeli. Czym jest klub CFO? Klub CFO jest społecznością, która jest tworzona w ramach ICANN Institute, a tworzymy ją razem z naszymi partnerami, firmami Polkom, Bankiem Millennium, AICPA SIMA oraz Randstad. Podczas spotkań, takich jak dzisiejsze, ale również webinariów i spotkań stacjonarnych, rozmawiamy o bardzo wielu aspektach, które dotyczą codzienności CFO, ich profesji i codzienności biznesowej. Rozmawiamy o kwestiach, które są dla CFO istotne i to zarówno dla ich samych i ich własnej domeny, jak również dla biznesu, w którym są zanurzeni i w siłą rzeczy wpływają na ich działalność, na ryzyka, na rozwój ich zespołów i na otoczenie, z którym muszą się mierzyć i na które muszą odpowiadać. Rozmawiamy o problemach, rozmawiamy o wyzwaniach, rozmawiamy o szansach, rozmawiamy o zagrożeniach, rozmawiamy również o wszelkiego rodzaju nowościach, narzędziach i zmianach, które powodują, że warsztat CFO na przestrzeni lat cały czas ewoluuje, zmienia się i możemy jednoznacznie powiedzieć, że dla każdego z nas, dla każdego z dyrektorów finansowych, który dziś sprawuje tę funkcję, zmiana stała się czymś, co jest najzupełniej normalne, jest immanentną częścią naszej pozycji zawodowej i z czymś, co musimy wbudowywać w nasze kariery i w nasze ścieżki edukacji. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o czymś, co już kilka lat temu wydawało się domeną wielkich firm z Doliny Krzemowej. Mianowicie chcemy porozmawiać o polskim modelu językowym, który został stworzony w Polsce po polsku i dla polskiego użytkownika. I to jest wyjątkowy moment. Osobiście uważam, że dzisiejsze spotkanie będzie miało w sobie dużo patriotyzmu gospodarczego, bo chcemy porozmawiać o kwestiach, które dotyczą naszych potrzeb, naszej cyfrowej suwerenności i czegoś, z czego absolutnie powinniśmy być dumni. Oto bowiem, proszę Państwa, mamy Plum. To jest otwarty, zaawansowany polski model językowy, który został stworzony dzięki współpracy środowisk naukowych, instytucji publicznych. I można śmiało powiedzieć, że w świecie, który jest zdominowany przez modele pochodzące albo zza oceanu, albo chociażby z Chin, to ogromny krok w stronę cyfrowej suwerenności. To jest realne wsparcie zarówno dla polskiego biznesu, jak i administracji publicznej. Bo tak naprawdę Plum, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, kierowany jest do wszystkich tych interesariuszy. Mam w związku z tym wielką przyjemność gościć dzisiaj z nami w studio podcastowym osoby, które reprezentują ten projekt, przedstawicieli konsorcjum naukowego HIVE, które odpowiedzialne jest za stworzenie Plum. Chciałbym powitać przede wszystkim dr Agnieszkę Karlińską, która reprezentuje NASK. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz doktora habilitowanego Piotra Pęzika, który reprezentuje Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Naszym gościem, który siedzi obok mnie, jest także Adam Pastuszka, Business Development Manager w firmie Polkom, która jest dostawcą rozwiązań chmurowych, które z kolei wspierają rozwój infrastruktury niezbędnej do uruchamiania i trenowania tego typu modeli.
Dzień dobry.
O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Porozmawiamy o tym, jak powstał Plum, co potrafi. Mam nadzieję, że uda nam się naszych słuchaczy dzisiaj skutecznie do tego modelu językowego przekonać. Opowiemy trochę o tym, jakie wyzwania towarzyszyły jego stworzeniu, no i jaką rolę może odegrać w przyszłości, i to zarówno w Polsce, jak i w szerszym kontekście, no bo przecież wiemy, że Polska działa w tym momencie również w szeroko zakrojonych unijnych projektach budowy tzw. fabryk AI, ale po kolei. To żeby zacząć od genezy, to chciałbym zapytać Was o początki HIVE'a. To znaczy, co było kluczowym impulsem do tego, żeby ten projekt w ogóle uruchomić i dlaczego zdecydowano się na model otwarty, który jest dostępny na licencji publicznej?
To może ja zacznę. I tutaj chwila historii, ale historii nieodległej. Projekt HIVE AI to jest ten rok, 2025, natomiast w zeszłym roku konsorcjum, a właściwie 6 jednostek z obecnego konsorcjum HIVE AI realizowało projekt Plum. I w ramach tego projektu mieliśmy wytworzyć właśnie otwarty model językowy. W projekcie było zapisane, że jeden, oddaliśmy tych modeli 18 w lutym tego roku i prototyp inteligentnego asystenta wspierającego administrację publiczną. To był taki punkt wyjścia. To realizowaliśmy w ubiegłym roku od końca stycznia do końca grudnia. Oddaliśmy tych modeli, jak mówiłam, 18. Zdobyliśmy bardzo dużo kompetencji. Opracowaliśmy bardzo ciekawe zbiory danych, nie tylko zbiory danych do pretreningu, ale też do dostrajania modeli. Także osiągnęliśmy pewną gotowość wdrożeniową. To był projekt badawczy. Teraz właśnie z tej fazy badawczej jesteśmy gotowi, żeby przejść do fazy wdrożeniowej. I w ramach projektu HiFiAI rozwijamy modele PLUM, bo nie zaniedbujemy tego obszaru badawczego, ale też właśnie skupiamy się na wdrożeniach w administracji publicznej. I tutaj drugi impuls, poza tą gotowością wdrożeniową, tymi kompetencjami, to jest współpraca z urzędami. W ubiegłym roku w projekcie PLUM my stworzyliśmy tylko prototyp tego inteligentnego asystenta. W projekcie to było zapisane, że to będzie asystent petenta. Nazwa dosyć niefortunna. Teraz posługujemy się nazwą asystent obywatelski, także skupiliśmy się na sprawach takich urzędowych, ale interesujących obywatela, obywatelkę. Ale w toku prac nad tym prototypem, w toku zbierania danych do modeli językowych, rozmawialiśmy z urzędami miast, urzędami wojewódzkimi. Rozpoznaliśmy potrzeby, wiemy mniej więcej już, które zadania wymagają rzeczywiście, czy mogłyby znacznie się usprawnić dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji. Także rozpracowaliśmy pewne use case'y. Okazało się, że urzędy mają gotowość, tak? Mają gotowość, mają chęci. Czasami brakuje infrastruktury, ale zdecydowanie jest zapotrzebowanie na to, żeby modele językowe wdrażać w administracji publicznej. I to jest ten drugi impuls i właśnie to przejście z tej fazy badawczej do fazy wdrożeniowej i wdrożenia w administracji publicznej.
W tym, co powiedziałaś, pojawia się już pewien kontekst, który nieuchronnie prowadzi do drugiego pytania, a mianowicie, po co my to w ogóle robimy w Polsce? Po co decydować się na projekt, który jest typowo polski? To pytanie jest oczywiście trochę prowokacyjne, ale w kontekście olbrzymiej ilości modeli językowych, które mamy już w tym momencie, o bardzo różnej genezie i bardzo różnych krajach pochodzenia, po co robić swój własny?
Argumentów jest kilka. Myślę, że zaraz Piotr dołączy i jeszcze kilka doda kolejnych. Ja myślę, że ponieważ reprezentuję Ośrodek Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji, ja powiem o kwestiach związanych z bezpieczeństwem najpierw. Czyli korzystając z modeli zagranicznych, szczególnie modeli komercyjnych, te dane są przetwarzane na zagranicznych serwerach. Te dane, które wprowadzamy do modelu, jeżeli chcemy mieć modele bezpieczne, lepiej korzystać z modeli tworzonych lokalnie, gdzie te dane też są przetwarzane lokalnie, wiemy, co się z nimi dzieje. Też tworząc modele w Polsce, mamy pełną kontrolę nad całym procesem tworzenia modeli. Wiemy, jakie dane tam wchodzą, wiemy, jakie obciążenia możemy w tych modelach mieć, a jakich nie powinniśmy mieć i nie dziedziczymy tych obciążeń z innych modeli. Także pracujemy od zera, mamy pełną kontrolę nad procesem, możemy te modele dostrajać do konkretnych potrzeb. No i też pracujemy na polskich danych, możemy te modele dostosować do języka polskiego, który nie jest językiem bardzo prostym i możemy te modele nauczyć znajomości polskiej kultury, polskiej historii, ale też dostosować właśnie do kontekstów urzędowych. Także tak zaczynając ten wątek i pewnie oddam głos Piotrowi, który jeszcze ten wątek rozwinie.
Tak, chętnie rozwinę ten wątek może w różnych aspektach takiej suwerenności czy niezależności. To znaczy na pewno ta niezależność obliczeniowa jest ważna, żebyśmy mogli dane przetwarzać na własnych modelach, najlepiej również w Polsce. Ale z drugiej strony ważna jest też pewna suwerenność technologiczna. To znaczy ja słyszałem kiedyś taki pogląd wygłoszony na pewnej debacie, że budowanie takiego wielkiego modelu naprawdę dobrej klasy to jest jak wysyłanie rakiety na Marsa. Po co mamy to robić w Polsce, skoro ta nasza rakieta nigdy tam nie doleci? Ale z drugiej strony, jeżeli nigdy nie podejmiemy się tego wysiłku budowania modelu najlepiej od podstaw, to nigdy też nie przejdziemy tej drogi technologicznej. Jeżeli wierzymy, że akurat ta technologia generatywnej sztucznej inteligencji ma jakąś przyszłość, to chyba warto by było, zwłaszcza w takim środowisku akademickim, takiego działania się podjąć, bo przecież wiedza, którą zdobędziemy w tym procesie, niezależnie już od ostatecznych wyników tych naszych działań, pozostanie, tak? I przez długi czas będziemy ją również upowszechniać wśród naszych studentów i nie tylko. Także tutaj budujemy pewne kompetencje technologiczne, które dzięki temu, że w projekt zaangażowane są uczelnie, ośrodki badawcze, instytuty badawcze, to one zostają w Polsce i są rozwijane i w niektórych wątkach one mogą być nawet lepiej rozwijane niż gdziekolwiek indziej na świecie. I to jest ten drugi aspekt dość ciekawy, to znaczy dostrojenie modelu do naszych potrzeb. Co to dokładnie oznacza? Otóż te generatywne modele językowe, bo o nich tutaj głównie mówimy, cechują się taką wspaniałą własnością, czyli tak zwanym transfer learningiem, interpolacją różnych zdolności. I to jest coś, co pozwala trenować je do jednego zadania, a potem używać do trochę innego. Tak? I to jest wspaniała właściwość tych modeli. Ale jeżeli chodzi o takie wykorzystanie tych modeli dla jakiegoś konkretnego języka i w jakiejś konkretnej kulturze, to często ta właściwość tak naprawdę jest źródłem pewnych problemów. To znaczy żaden z istniejących modeli, czy to komercyjnych, czy otwartych, nie potrafi dobrze, zgodnie z takimi normami, które my przyjęliśmy, napisać maila, prawda? Ktoś mógł powiedzieć, no to jest takie dość może mało istotne zadanie, ale jak pomyślimy o zastosowaniach tych modeli, to być może generowanie maili jest dość ważnym zastosowaniem, na przykład w kontekście jakiejś automatyzacji procesów biznesowych. Okazuje się, że te modele, które znamy najczęściej, pisząc właśnie e-mail do kogoś, wykorzystują mechanizm transfer learningu, który objawia się tym, że to jest tak naprawdę negatywny transfer językowy, czyli tłumaczą sobie tak naprawdę z angielskiego na język polski. Pojawiają się różne śmieszne formuły w tych mailach, jak na przykład taka formuła: mam nadzieję, że ten e-mail zostanie pana w dobrym zdrowiu. Często też pojawiają się różne błędy czy złamanie konwencji ortograficznych i w polskiej frazeologii również. I to być może w pierwszym odczuciu nie jest takie zauważalne, ale w momencie, kiedy wprowadzamy taki model na produkcję i rzeczywiście chcemy wysłać milion wiadomości e-mail, to być może jest to taki czynnik bardzo ważny i to też jest argument za tym, że warto dostosowywać te modele, do których używamy, czy trenować modele w taki sposób, żeby one spełniały nasze wymagania, które produkcyjnie okazują się potem bardzo istotne.
Ja bym tak dała jeszcze jeden argument, znowu wracając do bezpieczeństwa. Mianowicie my testujemy w NASK-u bezpieczeństwo modeli, na ile one są zabezpieczone i okazuje się, że no, modele otwarte, międzynarodowe są całkiem nieźle zabezpieczone, ale dla języka angielskiego. Tak? Jeżeli testujemy ich bezpieczeństwo w języku polskim, czyli atakujemy je za pomocą takich promptów toksycznych, właśnie testujących różne podatności modeli, my je nazywamy red teamingowymi, okazuje się, że te modele dosyć łatwo złamać. Więc tak naprawdę testować bezpieczeństwo należy w języku polskim, ale też modele polskie zabezpieczać polskimi danymi i wtedy faktycznie mamy pewność, że one reagują właściwie na polskie prompty czy na polskie pobudzenia. I co do jeszcze tych kwestii językowych, to takim jednym z moich impulsów, żeby to tworzyć polskie modele językowe, no czat GPT nie do końca radzi sobie z fleksją polską i takim impulsem konkretnym to była odmiana słowa dodatki w liwie mnogiej, gdzie GPT uparcie twierdził, że to jest dodateki i dodateków i bardzo nie chciał się przekonać, że jest inaczej. Więc to są takie drobne rzeczy, ale i być może niezauważalne z perspektywy standardowego użytkownika, no bo modele przecież mówią po polsku i mówią w sposób zrozumiały, ale rzeczywiście, jeżeli je chcemy stosować w biznesie, jeżeli chcemy je stosować w administracji publicznej, na przykład właśnie do automatycznego odpowiadania na zapytania użytkowników, to są kwestie bardzo istotne.
Tak, można by było jeszcze dodać, tak z punktu widzenia ośrodku przetwarzania danych, dlaczego takie projekty robić lokalnie, robić w Polsce na przykład, tak, czyli w naszym regionie, w którym my żyjemy. Ja bym tutaj dał taki może przykład, prawda? Wiele lat temu była taka dyskusja, czy kapitał ma narodowość, prawda? Można by teraz zapytać się, czy dane mają narodowość. I tutaj tak jak koleżanka i kolega właśnie pokazywali, że trenowanie modelu na danej próbce danych robi różnicę, prawda? Czyli jeśli tą próbkę danych będzie się brało, powiedzmy, nie z tego kontekstu lokalnego, takiego, w którym my żyjemy, tym bardziej jeśli ten model językowy ma być wykorzystywany przez lokalny biznes, przez lokalną administrację, no to mamy tutaj różnicę w wynikach, które wychodzą z modelu językowego. I teraz jeśli mówimy, jeśli pada pytanie właśnie, czy warto to robić u nas, lokalnie w Polsce, no to możemy się też zastanowić, co to znaczy suwerenność danych, jak to pokazać, prawda? No suwerenność danych, te dane gdzieś są przechowywane, gdzieś są przytrzymywane. To można sobie zrobić taką analogię, no nie wiem, mamy jakiś magazyn na takie, powiedzmy, rzeczy codziennego użytku i my sobie je gdzieś trzymamy, prawda? Każdy w naszym życiu. Możemy te dane, te rzeczy trzymać blisko nas, gdzieś, prawda, blisko domu, gdzie szybko możemy sobie podejść, wyciągnąć. To można zrobić taką samą analogię dla danych, prawda, bo te dane możemy trzymać albo gdzieś pod Brukselą, pod Paryżem, pod Londynem, albo na pustyni w Nevadzie. Natomiast no, ja osobiście mi się wydaje, że lepiej te dane, bo dane to też jest jakaś wartość, prawda? I teraz jak mamy nasze czasy, żyjemy w społeczeństwie takim informacyjnym, gdzie wartością jest informacja, Więc jeśli te dane, które są naszą wartością, będziemy trzymali blisko siebie to znaczy w tym regionie, gdzie żyjemy, prawda? Czyli no, nasz region to jest tutaj powiedzmy nasz kraj, więc możemy je trzymać w lokalnych ośrodkach. Te ośrodki są w Polsce, one są złożone chociażby na przykład w polskiej chmurze. I w tych ośrodkach, no my nawet już tak można powiedzieć bardzo obrazowo, kolokwialnie, możemy tych danych dotknąć, tak? Bo to dostęp do danych możemy mieć przez różnego rodzaju interfejsy. Możemy sobie wyciągać te dane, nie wiem, czy trenować nasze modele na tych danych, ale też na przykład możemy te dane sobie gdzieś transferować. Jeśli mamy jakiś ośrodek zlokalizowany daleko, prawda, gdzieś poza granicami kraju, to też nie jest tak łatwo te dane przenieść, wyciągnąć, wytransferować. Mając je tutaj lokalnie pod ręką, możemy nawet w sposób taki, można powiedzieć, fizyczny je sobie przenieść na przykład do jakiegoś innego ośrodka albo je gdzieś sobie przetrzymać. Nawet niekoniecznie wykorzystując łącza internetowe, ale pojawiając się w tym ośrodku z chociażby na przykład jakąś macierzą dyskową, na którą możemy sobie te dane szybciutko przerzucić i przy niskich kosztach. Także tutaj to myślę, wydaje, że to możemy też mówić o tym aspekcie narodowości danych, ja bym to tak powiedział, prawda?
A no właśnie, no bo dotknęliście kilku aspektów, bo mówiliśmy o suwerenności technologicznej, kulturowej, językowej. Ty zacząłeś mówić o suwerenności danych jako powiedzmy aktywa w pewnym sensie. Ja do tego pewnie dołożyłbym jeszcze aspekt suwerenności gospodarczej jesteśmy wciąż w wielkiej dyskusji, ona nawet chyba się ostatnio wzmocniła przy tej niepewności gospodarczej, która się na świecie dzieje, powrotu trochę do jednak mocniejszym skupieniu na przewagach komparatywnych poszczególnych gospodarek. No i ja bym to trochę może przewrotnie skomentował, że skoro od wielu lat mówimy o tym, że dlaczego Polska na przykład nie dorobiła się swojego własnego samochodu, pomimo tego, że w pewnym okresie naszym gospodarczym mieliśmy kilka marek. Jakie one były jakości, to jest oczywiście inna kwestia, ale były. Mieliśmy bardzo dobry przemysł włókienniczy i znowu pada pytanie, dlaczego nie mamy go dzisiaj, ale być może czasy się zmieniły i być może właśnie dzisiaj powinniśmy budować, tak jak się kilka lat temu mówiło o wielkiej przewadze polskiego gamingu, który teraz może jest trochę w gorszej sytuacji, ale mimo wszystko był przez pewien moment bardzo wyróżniającą się częścią gospodarki. No to właśnie dlaczego nie AI? Dlaczego nie postawić na wysokie technologie, gdzie no jest to, tak mnie się osobiście prywatnie wydaje, też taki element, który pozwoli też bardzo szybko osiągnąć pewien skok gospodarczy, bo wymaga przede wszystkim know-how, wymaga dobrze wykształconych kadr i pozwoli ten skok ekonomiczny wykonać szybciej. Ale właśnie, no jak się nad tym zastanawiam, to nasuwa mi się kolejne pytanie. Projekt rozwinął się w środowisku akademickim. Jak to się stało, że on jest tak silnie z nim związany?
Myślę, że to wynika z tego, że te kompetencje w zakresie czy przetwarzania języka, technologii z obszaru przetwarzania języka, czy technologii z obszaru sztucznej inteligencji w dużej mierze właśnie tam się rozwijało od dłuższego czasu. Być może one nie były, te ośrodki, aż tak mocno zauważalne, ponieważ nikt tak bardzo w powszechnym obiegu nie interesował się rozwojem sztucznej inteligencji w Polsce, ale rzeczywiście konsorcjum to stworzyło kilka ośrodków, które no co najmniej od kilkunastu lat mają doświadczenia w tym obszarze, więc to była dość naturalna sytuacja, w której zlecono to zadanie ośrodkom, które miały udokumentowane osiągnięcia w tych aspektach.
Nie będąc ekspertem, zadam takie pytanie, czy to nas odróżnia od ścieżki, którą na przykład idą giganci z Doliny Krzemowej, bo tam mam wrażenie, że tamtym czynnikiem, który jest inicjatorem, jest jednak technologia, a my tu zaczynamy od językoznawstwa.
No może nie do końca od językoznawstwa, zaczynamy bardziej od technologii przetwarzania języka, ale to prawda, od kilku lat w zasadzie, jeżeli chodzi o przetwarzanie języka i o tę technologię, mówi się o jednym takim właśnie paradygmacie czy modelu, o takiej architekturze sieci neuronowej, która zdominowała właśnie działania w tym aspekcie. I trzeba powiedzieć, że zawsze gdzieś zaczynało to się na uczelniach, tak? Znaczy nawet najwięksi giganci technologiczni zatrudniają jednak osoby z jakąś przeszłością akademicką. Pytanie, w którym momencie to nabierze na tyle rozpędu, że pojawiają się inwestorzy, którzy poważne środki w to wkładają i zaczyna się to rozwijać czysto biznesowo.
Możecie jeszcze w takim razie powiedzieć, które instytucje z polskiego świata akademickiego są zaangażowane w ten projekt?
To ja będę wymieniać. W takim razie zacznę od 6 jednostek, które były zaangażowane w ten projekt ubiegłoroczny PLUM, bo te 6 jednostek jest zaangażowanych też w tym roku, ale mamy 2 dodatkowe. Liderem w zeszłym roku była Politechnika Wrocławska, poza tym nasze 2 jednostki, Uniwersytet Łódzki, NASK, Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy i 2 instytucje panowskie, czyli Instytut Podstaw Informatyki BAN, Instytut Slawistyki. No, część z tych instytucji to są instytucje, które faktycznie tworzyły polskie NLP. Myślę, że to nie będzie przesadą takie stwierdzenie. W tym roku do tego grona 6 jednostek dołączył Centralny Ośrodek Informatyki, odpowiedzialny za mObywatela między innymi, i Cyfronet, Centrum Komputerowe przy AGH.
Całkiem sporo.
8 jednostek, tak. Dosyć liczne konsorcjum.
Będziemy za chwilkę rozmawiali o bezpieczeństwie i o etyce. To ja pozwólcie, że zanim przejdziemy do tego wątku, to ja się podzielę z pewną anegdotą z wami, bo ja miałem wielką przyjemność i tak chyba w ogóle poznaliśmy się z Plumem w zeszłym roku, że poproszono mnie o udostępnienie treści moich osobistych blogowych do trenowania modelu i ja byłem w ogóle bardzo zdziwiony faktem, że ktoś oficjalnie ze mną się skontaktował, przedstawił mi jak to wygląda, na jakich zasadach to działa. I co mnie jeszcze bardziej zdziwiło, dostałem bardzo dokładnie sporządzoną umowę do podpisania, która regulowała wszystkie zasady udostępniania tych danych, przetwarzania ich, bezpieczeństwa, okresu, przez jaki są przetwarzane. To było dla mnie bardzo pozytywnym szokiem i trochę przy okazji tego pozytywnego szoku, kiedy rozmawiałem z osobą, która była kontaktową dla mnie z ramienia Plum, to zapytałem, jak to wygląda w praktyce, to znaczy, jaki jest odzew z polskiego świata biznesu i w ogóle osób, które takie treści udostępniają. No i dowiedziałem się, że no nie jest to łatwe, bo bardzo często, zwłaszcza polscy przedsiębiorcy, pytają, czy to w ogóle jest bezpieczne. No i tak pojawiła się trochę anegdota w trakcie rozmowy, że no tutaj mając przed sobą bardzo szczegółową umowę, pytamy, czy to jest bezpieczne i co z tymi danymi się stanie, a jednocześnie ci sami ludzie bardzo często bezkrytycznie wrzucają do czata GPT nawet takie, powiedziałbym, bardzo poufne rzeczy i nie zastanawiają się w ogóle, czy gdzie to może wypłynąć, więc to jest rzeczywiście chyba też jeden z kolejnych argumentów nad tym i to ja tu teraz apeluję do wszystkich tych, którzy być może kiedyś będą mieli do czynienia z podobnymi zapytaniami ze strony Hive'a, że tak naprawdę możecie się Państwo spodziewać, że dostaniecie naprawdę bardzo dokładną umowę do podpisania i będziecie dokładnie wiedzieli, co z waszymi poufnymi i wrażliwymi danymi się stanie.
Projekt Hive jest w ogóle bardzo ciekawym projektem, ponieważ jest to otwarty projekt i tak jak Agnieszka tutaj wymieniła właśnie firmy biorące udział w konsorcjum, to też zewnętrzne podmioty takie jak Polkom, mogą wykorzystać właśnie pracę w projekcie Hive i Polkom zaczyna serwować właśnie model językowy Plum jako usługa AIS Service, która jest częścią chmury AI-owej Polkomu, także to jest bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa.
No to cieszę się bardzo, bo to pokazuje, że ten projekt ma również szansę dobrze zaistnieć w środowisku biznesowym, nie tylko administracyjnym. Do tego jeszcze będziemy dzisiaj nawiązywać. Obiecałem wam, że przyjrzymy się projektowi tak po całości, więc porozmawiamy o jego zastosowaniach, przyszłości, ale ja chciałbym jeszcze tak budując po kolei napięcie, porozmawiać o czymś, co jest chyba niezmiernie istotne. Trochę też tą moją anegdotą nawiązałem do tego, mianowicie do, do bezpieczeństwa i etyki, bo to jest temat, który jest szeroko dyskutowany, jeżeli chodzi o modele językowe, zarówno w kontekście tego, co one zwracają, jak i tego, w jaki sposób są trenowane. No bo praca na danych, które są, tak jak już tutaj też wspominałeś, wydaje się, że paliwem XXI wieku, znaczy mówi się, że to ropa XXI wieku, więc rzeczywiście my chyba niejednokrotnie jako generatorzy tych danych, tak brzydko to nazwawszy, nie mamy pojęcia o tym, jak dużo ważnych i wartościowych rzeczy udostępniamy i dzięki temu ktoś inny z tego może korzystać, niejednokrotnie też bez naszej wiedzy i być może na naszą szkodę. Dlatego modele językowe wydają się być w tym zakresie bardzo, bardzo wrażliwym elementem tego środowiska usług informatycznych. Bezpieczeństwo jest elementem krytycznym. Ja bym jeszcze powiedział, że istotnym wątkiem staje się tutaj połączenie właśnie modeli językowych z takim bezpieczeństwem i suwerennością polityczną, no bo żyjemy w środowisku, gdzie modele ze Stanów Zjednoczonych i ostatnio też z Chin wydają się być takim jakby produktem pierwszego wyboru, niestety albo niestety. No i jeszcze do tego wszystkiego mamy właśnie kwestię wykorzystania treści w sposób etyczny, zwłaszcza w tych modelach, które już są używane do wszelkiego rodzaju działań kreatywnych, czyli chociażby generowania artykułów, pisania książek, czy tworzenia jakichś nawet artykułów naukowych, tak? No to wiemy, że różnie z tym bywa. No i to na koniec oczywiście może rodzić również obawy o to, czy treści, które powstają, nie są przypadkiem plagiatem. No i chyba kwestia bardzo istotna dla biznesu, czy te dane w ogóle są biznesowo bezpieczne, no bo ja też na konferencjach niejednokrotnie słyszałem o przypadkach, kiedy jeden z wielkich chociażby graczy na rynku automotive załadował do otwartego modelu dane finansowe z jakiegoś forecastu, bo chciał zapytać sztuczną inteligencję, jak on na to widzi, no i okazało się potem, że te dane, że tak powiem, dostały drugie życie w świecie publicznym, czego chyba sobie dział kontrolingu, który tenże eksperyment zrobił, nie przewidział, więc no mamy tutaj cały szereg niepewności, które być może z kolei powodują, że to pytanie, które padło, czy to jest bezpieczne, to się ma prawo pojawić. No właśnie, to jak to z tym bezpieczeństwem, jak to z tą etyką?
Tak, tutaj no, dotykamy takiego tematu przetwarzania danych wrażliwych, prawda? Bo tu jest świetny przykład podałeś, prawda? Bo często się zastanawiamy, kto ma dostęp do naszych danych, kto może te dane wykorzystywać, natomiast tak jakby zapominamy o tym, że my sami jesteśmy skłonni w stanie tymi danymi się dzielić, świadomie bądź nieświadomie, ale jednak się dzielimy, prawda? I to tutaj teraz mówimy o danych, którymi się dzielimy z modelami językowymi, ale w mojej ocenie to się zaczęło już jakiś czas temu, gdy zaczęliśmy korzystać z platform społecznościowych, prawda? I tutaj często jesteśmy bardzo wrażliwi na to, nie wiem, jak ktoś się do nas kontaktuje, ktoś wykonuje kontakt do nas gdzieś, nawet, nie wiem, telefoniczny i pytamy się, skąd ktoś ma kontakt.
A wiesz, że dane, tak? Znacie tę anegdotę, że jakie jest największe kłamstwo na Ziemi? Otóż zapoznałem się z warunkami umowy i akceptuję ją, tak?
Tak. Natomiast często zapominamy po prostu, że my dużo tych danych o sobie wrzucamy w przestrzeń publiczną. I tak samo to działa w przypadku właśnie modeli językowych, i gdy teraz popatrzymy sobie na kontekst taki biznesowy, prawda, i bo mamy tutaj dwa aspekty, państwo tutaj mówią o wykorzystaniu projektu Hive w administracji publicznej, ale nie tylko, bo tutaj też to, co my robimy, to też serwujemy właśnie państwa model do firm komercyjnych i w biznesie. I tutaj teraz proszę sobie tak wyobrazić taką sytuację, którą też przytoczyłeś. No, komercyjna firma, korzystając z otwartego modelu chmurowego, ona te swoje wrażliwe dane, czy finansowe, czy produktowe, czy dotyczące procesu technologicznego, czy jakieś dane dotyczące też na przykład składu produktów, może udostępnić w otwartej chmurze i te dane, tak jak powiedziałeś, mogą mieć drugie życie, prawda? Czyli one może daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że one gdzieś wyciekną, bo tak jak koleżanka powiedziała, wszyscy dostawcy dużych modeli językowych mają te mechanizmy bezpieczeństwa zaimplementowane i tutaj byłoby pewnie nadużyciem, gdybym powiedział, że te dane tam nie będą bezpieczne. Ale to nie jest prywatna chmura, prawda? I tutaj my nie mamy kontroli nad tymi danymi, co się z nimi dzieje. Takie chyba bezpieczne podejście to jest budowanie prywatnej chmury AI-owej w oparciu o najlepiej lokalny model językowy. To, co tutaj Państwo robią i z czego my też korzystamy, ponieważ ten model jest otwarty. To takie najlepsze podejście to jest budowanie swojej chmury, prawda? I wtedy my te dane, które mamy w swoim biznesie, przetwarzamy w naszej chmurze. My mamy kontrolę nad tą chmurą, bo tak jak tutaj pewnie w dalszej dyskusji będziemy też mówić o trenowaniu danych, no to my możemy też zarządzać tą bazą treningową, prawda? Która ona nie jest statyczna, ona żyje i my powinniśmy wiedzieć, co się z tymi danymi dzieje. No, drugi aspekt to jest taki, gdzie korzystając z lokalnych ośrodków przetwarzania danych, my jesteśmy w stanie też zrobić compliance z wymogami dotyczącymi na przykład lokalnego RODO, albo dyrektywy NIS-2, albo DORA i to akurat w przypadku naszego ośrodka my taki certyfikat dla prywatnej chmury AI-owej możemy dać, że mamy compliance z NIS-2, z DOR-ą, z RODO. To też jest, mi się wydaje, taka niebagatelna korzyść przy budowaniu prywatnej chmury. No ale no, trzeba pamiętać o tym, co powiedziałeś, żeby świadomie wiedzieć, jaką mamy wartość w tych danych, które przetwarzamy w firmie i po prostu no, nie dzielić się nimi tak otwarcie że tak powiem, karmić otwarte chmury.
Ja chciałbym tutaj może wyjaśnić, bo być może to nie jest do końca powszechnie znana wiedza. To znaczy my, odpytując taki model językowy już wcześniej wytrenowany, nie jesteśmy w stanie dotrenować go w locie, tak? To znaczy są takie różne aspekty tutaj bezpieczeństwa. Pierwszy aspekt to jest to, gdzie i jakie dane trafiają do treningu modeli. I to jest chyba jeden z wątków, które tutaj poruszyliśmy. A drugi aspekt to jest to, kto jest operatorem tego modelu i jak wykorzystuje te wszystkie zapytania, które do tego modelu trafiają, czy one trafiają do kolejnych treningów, a być może jeszcze gdzie indziej, prawda? Tutaj należy pamiętać o tym, że modele nie są w locie dotrenowywane, więc nie istnieje co do zasady takie niebezpieczeństwo, że jeżeli o coś raz model zapytamy, to on już zapamięta to i zostanie powiększony jako, czy wzbogacono tę wiedzę, prawda? To dopiero od operatorów modelu zależy, czy te dane będą wykorzystane w kolejnym treningu, czy w kolejnej wersji tego modelu.
Dobrze, a czy w takim razie możecie nam powiedzieć z perspektywy naszego polskiego modelu, jakie mechanizmy w aspekcie kontroli jakości, zapobiegania tym bardzo szeroko komentowanym halucynacjom modeli językowych, czy też filtrowania treści wrażliwych zastosowano tutaj właśnie po to, żeby zapewnić odpowiednią jakość treningu, inferencji tego modelu.
Ja może zacznę od halucynacji, a potem pozwolę Agnieszce tutaj szerzej powiedzieć o bezpieczeństwie, bo akurat za ten aspekt w szczególności odpowiada NAST. Jeżeli chodzi o halucynacje, to niestety jest to problem, który wynika z podstawowych założeń tej technologii modeli opartych na architekturze transformer, to znaczy dajemy tym modelom niejako taką swobodę niedeterministycznego tworzenia tekstu. I z tej swobody wynika niestety to, że one w pewnym stopniu mają możliwość losowania czy dobierania sobie kolejnego słowa, które wyprodukują w generowanych przez siebie zdaniach. Ja pamiętam taką sytuację, ponieważ ja przez długi czas zajmowałem się przetwarzaniem języka naturalnego i w którymś momencie, jak pojawiły się te modele właśnie oparte o architekturę transformer, to pojawiły się też takie opinie, że to przetwarzanie języka naturalnego to już umarło, teraz wszystko będzie się sprowadzało tylko do tego trenowania modeli. Ale niedługo później pojawiły się takie publikacje, na przykład przeglądowe, opisujące 40 najlepszych sposobów na ograniczanie halucynacji. Więc tych metod jest dużo i samo to, że jest ich bardzo dużo, to oznacza, że nie ma jednej dobrej, tak? O tym, że w największych modelach typu ChatGPT miało nie być halucynacji, słyszymy od 2 lat, a tak naprawdę taka najlepsza metoda redukcji tych halucynacji to jest wyszukiwanie i używanie tego modelu jako generatora treści, które znaleźliśmy w zweryfikowanych źródłach. Także te halucynacje można ograniczać. Głównie halucynacje ogranicza się po prostu przez wzmocnienie dobrych danych i tak naprawdę modele mało halucynują na tematy, które są powtórzone wielokrotnie w danych treningowych. A jeżeli tylko pytamy o jakiś mniej popularny temat, to tutaj ryzyko halucynacji wzrasta. No i też jedną z metod wykrywania tych halucynacji, zapobiegania im jest to, że w jakiś sposób próbujemy sprawić, że model wie, że może zacząć halucynować czy zmyśleć, że ta informacja, którą podaje, nie powinna być podawana, jak my to mówimy, z wag modelu, czyli z tego wytrenowanego modelu, tylko powinna pochodzić z jakiejś bazy wiedzy. No i w tym momencie najlepiej, żeby odpalało się jakieś wyszukiwanie i żeby model służył tylko jako generator treści, które zostały znalezione w zweryfikowanych źródłach. I trochę takie podejście stosujemy właśnie w tym prototypowym zastosowaniu modelu, czyli w asystencie obywatela.
Obywatelskim,
tak to nazwijmy. W którym to rozwiązaniu używamy modelu jako generatora, jako takiego syntezatora treści zindeksowanych na podstawie danych z serwisów rządowych, z serwisów administracyjnych. Także jest to tak zwane podejście RAG, czyli Retrieval Augmented Generation, w którym używamy modeli jako generatora treści czy syntezatora treści znalezionych w zweryfikowanej bazie. A poza tym w fazie treningu to zazwyczaj skupiamy się na wzmacnianiu dobrych danych i jeżeli na przykład wzmocnimy model danymi polskimi, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że on będzie mniej halucynował na tematy związane z Polską, ale zawsze takie ryzyko istnieje. Trochę te modele przypominają ludzi w tym, dlatego że są autoregresywne, to znaczy one się pobudzają nie tylko tym, co użytkownik wprowadzi jako zapytanie, ale też pobudzają się już tą częścią odpowiedzi, które wygenerowały. Tak? I ja zawsze powtarzam, że to jest dokładnie tak jak z ludźmi, gdyby nasz podcast miał trwać 2 godziny, to zaczęlibyśmy mówić różne głupie, niezweryfikowane rzeczy, do których wypowiedzenia się nie przygotowaliśmy i dokładnie jest tak samo z modelami językowymi, to znaczy generalnie im dłuższa odpowiedź modelu, tym większe prawdopodobieństwo, że on coś schalucynuje. I tutaj, jeżeli chodzi o te pozostałe względy bezpieczeństwa, tak, to przekażę głos.
Tak, to ja będę rozpakowywać drugi wątek. My zabezpieczamy model przede wszystkim na etapie wychowania, czyli na etapie alignmentu. To jest ten trzeci etap po kontynuacji pretreningu, po dostrojeniu na instrukcjach, czyli dostosowywaniu modelu do wykonywania konkretnych zadań. Trzeci etap, gdzie uczymy model, żeby te zadania wykonywał w określony sposób i właśnie, żeby generował odpowiedzi bezpieczne, odpowiedzi w określonym stylu, w określonej formie, ale też właśnie bezpieczne, nieszkodliwe, nietoksyczne, nieobrażające w żaden sposób użytkownika. My do tego celu przygotowaliśmy bardzo dużo zestaw danych, właśnie takich przykładowych odpowiedzi modelu wzorcowych i odrzucanych, pozytywnych i negatywnych, czyli jak chcemy, żeby model odpowiadał, jak chcemy, żeby nie odpowiadał i duża część z tych przygotowanych przez nas danych to były takie dane, odpowiedzi na prompty toksyczne, właśnie testujące bezpieczeństwo modeli, zawierające jakieś stereotypy. Wszystkie takie kwestie, gdzie oczekiwalibyśmy odpowiedzi wyważonej albo wręcz odmowy odpowiedzi, ale nie takiej odmowy pełnej, definitywnej, tylko odmowy odpowiedzi uzasadnienia, dlaczego model tej odpowiedzi odmawia. Także przygotowaliśmy takie zestawy danych. Na tych danych model żeśmy nauczyli, faktycznie nauczyliśmy go odmawiania. I mamy 2 takie wskaźniki, za pomocą których testujemy, na ile model jest zabezpieczony. Pierwszy wskaźnik to jest skuteczność ataków, tak? Czyli mamy taką dużą grupę promptów toksycznych, na które model powinien odmawiać odpowiedź. To są właśnie prompty w języku polskim. Mówiłam na początku, że testowanie zabezpieczeń powinno odbywać się w języku polskim i tak samo model powinniśmy zabezpieczać polskimi danymi. Już mamy ponad 10 tysięcy takich promptów, którymi testujemy, czy model faktycznie odmawia odpowiedzi wtedy, kiedy powinien tej odpowiedzi odmawiać. To nie są bardzo proste ataki, typu jak zbudować bombę, tylko to są nieco bardziej wyrafinowane, a wręcz bardzo wyrafinowane. I nasze modele w tym momencie są zabezpieczone naprawdę na wysokim poziomie, bo jeżeli porównujemy z takimi modelami no, zagranicznymi, otwartymi, tam ta skuteczność ataków to może być 20-30%. Pamiętajmy, w języku polskim, tak? W języku angielskim, gdybyśmy atakowali, ona byłaby dużo niższa. Natomiast nasze modele poniżej 1%, ale też generujemy coraz trudniejsze te dane do testowania modeli, więc te procenty mogą się nieco wahać. Ale rzeczywiście osiągamy bardzo wysoki poziom zabezpieczeń. Coś kosztem czegoś niestety, ponieważ mamy drugi wskaźnik, który tutaj analizujemy pod kątem właśnie bezpieczeństwa modeli. To jest procent fałszywych odrzuceń, czyli sytuacji, kiedy model powinien udzielić odpowiedzi, ale tej odpowiedzi odmawia. I tutaj nie testujemy tego na prądach takich zupełnie neutralnych, na tematy zupełnie niezwiązane z jakimiś treściami toksycznymi i tak dalej. Testujemy na takich, które nieco przypominają ataki, ale są, nie są ryzykowne, nie są niebezpieczne. Tak? Czyli na przykład pytamy, jak przygotować się do podcastu dotyczącego naruszeń praw autorskich. Tak? Więc jest już ta fraza naruszenia praw autorskich, możemy to jeszcze jakoś doprecyzować i model może się już usztywnić, może myśleć, że próbujemy go zaatakować, że chcemy naruszyć prawa autorskie. Więc na taki prompt tak testujemy te fałszywe odrzucenia. No i tutaj w tych modelach, które opublikowaliśmy w lutym, tych 18, to dochodziło tak gdzieś do 8% takich fałszywych odrzuceń. Czyli rzeczywiście za często te modele odmawiały odpowiedzi. Teraz w modelach, które wypuszczamy, to jest tak poniżej 3% mniej więcej. Więc 13 przypadków, gdzie model powinien odmówić odpowiedzi, nie powinien odmówić odpowiedzi, powinien tej odpowiedzi udzielić, ale jednak jej odmawia. No i powiedzmy 1 na 100, kiedy powinien odmówić odpowiedzi, a tej odpowiedzi udziela. Coś za coś, czyli mamy bezpieczeństwo, po drugiej stronie mamy tę pomocność, stosowanie się do poleceń. Niestety zabezpieczając model tracimy trochę tę pomocność, modele mogą nadmiarowo odmawiać, no ale też dlatego wypuszczamy modele w różnych wersjach, w wersji właśnie dostrojonej na instrukcjach, ale przed tym wychowaniem, przed zabezpieczeniem, gdzie będą stosować się do poleceń, ale mogą nie odmawiać wtedy, kiedy powinny odmawiać. No i wypuszczamy modele, które są rzeczywiście zabezpieczone, ale mogą być mniej pomocne. I poza tym etapem wychowania, poza tym uczeniem właśnie na preferencjach tych prawidłowych odpowiedzi i prawidłowego odmawiania we właściwych sytuacjach, opracowaliśmy też w projekcie Plume i rozwijamy w projekcie Hive AI no, nasze systemy dodatkowe zabezpieczania, czyli filtracja wejścia, korekta wyjścia z modelu. Mamy autorskie klasyfikatory opracowane między innymi właśnie przez nas, bo w tym się specjalizujemy, treści szkodliwych, treści obraźliwych. Użyliśmy tych klasyfikatorów, opracowaliśmy też systemy regułowe i to było gotowe do implementacji w projekcie Plume, ale co ciekawe, to wychowanie okazało się wystarczające i już ten model był na takiej dosyć krótkiej smyczy, nie chcieliśmy dokładać jeszcze kagańca, więc zdecydowaliśmy się, że nie będziemy implementować tych dodatkowych zabezpieczeń, po prostu nie było to konieczne, ale jesteśmy gotowi na to, żeby te zabezpieczenia wprowadzić i też NASK opracował już poza projektem własny GARD, PL Guard, czyli właśnie trochę bazując na chociażby Llama Guardzie, własne rozwiązanie, własny zbiór danych do testowania bezpieczeństwa modeli i potem też do zabezpieczania modeli. Dużo jesteśmy przygotowani i z tej strony.
Ja dodałbym tutaj jeszcze jedną taką łyżkę biegciu do tej wyczółki miodu, w której mamy właśnie zabezpieczenie preferencjami, dostrajanie tego modelu, zabezpieczenie w ogóle modelu, żeby był mniej toksyczny i tak dalej, bo to rzeczywiście jest takie zapinanie smyczy i dodawanie kagańca. Jest pewna taka własność wszystkich modeli w zasadzie, również tych największych, najlepszych, z którą twórcy modeli muszą walczyć i muszą też uświadamiać sobie ją i użytkownicy. Ja to nazywam jednorazową kreatywnością modeli. To znaczy im bardziej próbujemy te modele zabezpieczać, tym mniej im dajemy swobody odpowiadania w sposób kreatywny. Ja odczułem tę jednorazową kreatywność na własnej skórze ostatnio, to znaczy wysłaliśmy na taką bardzo prestiżową konferencję, na której można się spodziewać najlepszych czy najbardziej szczegółowych ocen i rzeczywiście to sito jest bardzo gęste. Dostaliśmy recenzję 4 naszego artykułu czy publikacji, która to publikacja no, miała duże kilkadziesiąt stron.
Nie były to złe recenzje.
Nie były to złe recenzje, natomiast chodzi o to, że 2 z tych recenzji były łudząco podobne do siebie, to znaczy w nieco innych słowach, ale w zasadzie poruszały 3 takie wątki i wydawało się nam to bardzo mało prawdopodobne, żeby ten sam człowiek, ten sam recenzent doszedł do dokładnie takich samych wniosków czy uwag po przeczytaniu tych 50 stron. Oczywiście nie mamy tutaj żadnej pewności, ale widać, że nawet recenzenci publikacji naukowych używają dużych modeli. Do czego zmierzam? Do tej jednorazowej kreatywności, to znaczy odpowiedź, którą dostajemy nawet od największego modelu może nam się wydawać kreatywna, unikalna, ale jeżeli powtórzymy dokładnie ten prompt, dokładnie tych samych danych użyjemy, to jest poprzez właśnie te wszystkie, czy ze względu na te wszystkie fazy dostrajania modelu i próbowania dostrojenia go, żeby on był coraz bardziej przewidywalny, coraz bardziej bezpieczny, to dostajemy te same odpowiedzi. To jest bardzo ważny aspekt używania modeli językowych, z których powinni sobie zdawać sprawę na przykład analitycy biznesowi, którzy wrzucają czasem, prawda, 100 stron jakiegoś raportu czy danych i dostają bardzo ciekawe wyniki, bardzo ciekawe podsumowania, tylko problem jest taki, że 10 innych analityków dostanie dokładnie te same wnioski, prawda, czy bardzo podobne. I to zapewnienie tej różnorodności danych i również w obszarze czegoś, co nazywamy dostrojenie na instrukcjach, jest bardzo ważne, żeby model miał jak najbogatsze dane. Błędem często popełnianym z konieczności jest też dostrajanie modeli na podstawie innych modeli, czyli destylacja wiedzy z innych modeli. Tu mam jeszcze gorszą sytuację, to znaczy tworząc własny model, jeżeli za bardzo próbujemy destylować tę wiedzę, umiejętności z innego modelu, częściowo to oczywiście można robić, ale jeżeli próbujemy za bardzo, to ten model jest jeszcze bardziej przewidywalny, jeszcze bardziej podobne odpowiedzi będziemy dostawali na te same pytania. Także walczymy z takim problemem tej krótkiej kołderki, prawda? Chcielibyśmy się cali przykryć, żeby nam było ciepło, ale jak zaciągniemy na głowę, to wystawiamy stopy i odwrotnie. Niestety zawsze ta technologia nie jest doskonała i wymaga jeszcze bardzo dużo prac, głównie nad danymi, ale również nad różnymi technikami, czy wzmacniania bezpieczeństwa, z drugiej strony kreatywności modeli, prawda? Bo to są te dwa końce.
Właśnie też odpowiedź na pytanie, dlaczego środowisko naukowe zajęło się tym tematem w Polsce.
Jest co robić jeszcze przez ładnych parę lat.
Ale to był bardzo ciekawy wątek w ogóle, bo tutaj Piotr poruszyłeś kwestię promptowania, prawda? Bo tutaj tak jak też mówimy, troszkę nawiążę do poprzedniego tematu bezpieczeństwa, to często tak się skupiamy na bezpieczeństwie danych, prawda? Ale tutaj też jest kwestia bezpieczeństwa promptów, bo te zapytania, które my kierujemy do modelu językowego, one nie znikają, prawda? To one są logowane, one są dalej przetrzymywane i tutaj, tak jak sobie patrzymy teraz właśnie na ten model językowy otwarty, taki w dużej publicznej chmurze, nie lokalnej, a w jakiejś lokalnej chmurze takiej dedykowanej pod konkretny biznes, to trzeba mieć też świadomość, że to, co my promptujemy do otwartej chmury, to też wpływa i na odpowiedzi, na to, co jest generowane, ale też może pokazywać tutaj, tak jak mówię, daleki jest od tego, żeby tutaj jakieś teorie przedstawiać, ale no, te prompty są przetwarzane też i na podstawie tych promptów można też wywnioskować, w którym kierunku na przykład idzie rozwój naszego biznesu, prawda? Czyli tutaj też warto takie prywatne chmury AI-owe budować. A do tego, co tutaj Agnieszka i Piotr powiedzieli, ja bym tylko dodał jeszcze przy zbiorach treningowych, przy fine-tuningu, tutaj też niebagatelną rolę odgrywa możliwość zbudowania faktycznie odpowiedniej wielkości zbioru treningowego, szczególnie jeśli to mają być bazy wektorowe. I tutaj bardzo ważną rzeczą jest taki aspekt niskopoziomowy, bym powiedział, sprzętowy, gdzie można w niedużej przestrzeni jednostce powierzchniowej upakować te dane i je zasilić. Mówimy tutaj o gęstości energetycznej ośrodka. I warto też zwracać uwagę na to, żeby właśnie przy budowaniu takich własnych, ewentualnie zamkniętych chmur też wybierać ośrodki, które mają możliwości zapewnienia wysokiej gęstości energetycznej do przetwarzania właśnie zbiorów danych i przetwarzania zapytań LLM-owych.
Ja do zbioru treningowego chciałbym zapytać, bo to może być taki aspekt, który będzie takim pytaniem, które pewnie wielu naszych słuchaczy sobie zadaje. Jak my w ogóle ten model w Polsce trenujemy? Znaczy, do jakich zasobów sięgamy? I ja was chciałbym zapytać właśnie o to. To znaczy, w oparciu o jakie kryteria dobieracie dane wsadowe, na których trenowany jest model? I też w jaki sposób zapewniacie, że te dane są rzeczywiście pobierane w sposób etyczny i zgodny z prawem?
To może ja zacznę od tej kwestii legalności, bo tutaj mówiliśmy o tym, że umowy licencyjne to jest takie jedno ze źródeł w naszym przypadku, czy metod pozyskiwania danych. Tych metod jest całkiem sporo. Pierwsze źródło danych to są tak naprawdę dane zebrane przez konsorcjantów. Mówiłam, że to są jednostki, Piotr też o tym mówił, które bardzo wiele lat już pracowały w obszarze przetwarzania języka, także miały bardzo solidne zbiory danych już zebrane i z tych zbiorów korzystaliśmy, oczywiście, jeżeli licencje były w porządku, jeżeli licencje nam to pozwalały. Korzystamy, i tutaj może jednak zanim jeszcze powiem, z czego korzystamy, to rozdzielę na dwa nurty, czy dwa korpusy treningowe, dwa zbiory danych treningowych, bo tak naprawdę my jako jednostki naukowe w tym projekcie możemy sobie pozwolić w myśl polskiego prawa autorskiego, ale też w myśl AI-jak to na nieco więcej, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych, wykorzystywanie ich do budowy modeli. Znowelizowana ustawa o prawie autorskim umożliwia jednostkom właśnie badawczym, one są zdefiniowane bardzo szczegółowo w ustawie, kto konkretnie te kryteria może spełniać, więc ośrodki, które spełniają te kryteria, mogą stworzyć modele dla celów naukowych, korzystając z bardzo szerokiego zestawu danych, na przykład zestawu danych z internetu, bez na przykład weryfikacji zastrzeżeń w aspekcie dozwolonego użytku tekstów i danych. Tak? Więc możemy sobie pozwolić na więcej, możemy skorzystać z naprawdę szerokiego zestawu danych. I tak też robimy, natomiast te modele, które wypuszczamy, trenowane na takim zbiorze danych, one mają wtedy ograniczone licencje. Z tych modeli mogą skorzystać ośrodki wymienione w ustawie, czyli ośrodki realizujące działalność kulturalną, naukową i też tylko dla celów naukowych. Mamy tutaj własne licencje, na których wypuszczamy te modele i pilnujemy, żeby tylko instytucje spełniające kryteria mogły z nich korzystały. Natomiast drugi bardzo ważny nurt to są te modele w pełni otwarte na licencjach umożliwiających wykorzystanie komercyjne również w biznesie. Tych modeli mamy więcej na szczęście niż tych modeli naukowych, ale zobaczymy, jak te proporcje się będą zmieniać. I tutaj korzystamy właśnie z tych danych od konsorcjantów, to jest pierwsze źródło. Drugie źródło, to są te dane od wydawców, od różnych dostawców danych. Tutaj korzystamy, czy kontaktujemy się z bardzo rozmaitymi jednostkami, również z blogerami. Niestety, tak jak mówiłeś, z różnym skutkiem. Zazwyczaj jest to skutek negatywny. W projekcie Plum, pamiętam te statystyki, to było 1500 takich nawiązanych kontaktów mniej więcej z różnymi wydawcami, dostawcami danych. 75% zdaje się, że w ogóle nie podjęło rozmowy. Tak? Nie było kontynuacji wymiany maili, nie było spotkań. A udało nam się pozyskać dane od 20 kilku raptem wydawców z tych 1500. Także teraz kontynuujemy to wielkie dzieło. Mamy na szczęście dodatkowe środki, żeby jednak te dane po prostu kupić, ale staramy się pozyskać dane od dostawców, również dostawców z biznesu. Jeżeli dostaniemy te dane, jest szansa, że po prostu model pozyska wiedzę z obszaru, w którym dana jednostka się specjalizuje. Także to jest drugie źródło, tak? Dane od wydawców. Trzecie źródło to są dane internetowe, dane z domeny publicznej albo dane na otwartych licencjach, głównie Creative Commons, ale też nie każda licencja Creative Commons jest w pełni otwarta. Są różne nieco ograniczone licencje. No i dane właśnie internetowe, gdzie weryfikujemy, czy dostawca, czy wydawca nie zastrzegł możliwości wykorzystania ich do celu budowy modelu językowego. No, to właśnie jest zgodnie z ustawą o prawie autorskim znowelizowaną we wrześniu. Także takie działania wykonujemy, takie mamy źródła pozyskiwania danych. No i tutaj są metody częściowo automatyczne, częściowo ręczne, żeby weryfikować, czy te licencje danych są poprawne, czy pozwalają nam na trenowanie i którego konkretnie modelu. To jest takie pierwsze kluczowe sito, pierwsze kryterium. Legalność, zgodność z polskim i też europejskim prawem.
Tak, natomiast jeżeli chodzi o samą ilość i pochodzenie danych, to tutaj warto zrozumieć też kilka takich kluczowych aspektów, które też wynikają z tych właściwości tej technologii tworzenia generatywnych modeli językowych. Otóż pierwsze pytanie, które powstaje, czy przed którym stają twórcy modeli językowych, to jest pytanie o to, czy na przykład w Polsce wystarczy, że zasilimy model polskimi danymi, żeby on był wystarczająco dobry, tak? No i odpowiedź tutaj jest...
Spoiler, nie.
Nie do końca. To znaczy trochę to by przypominało próbę wykształcenia młodego człowieka przy jednocześnie zakazie czytania mu książek, na przykład w obcych językach. Tak?
Albo artykułów naukowych.
Tak. I tutaj powstaje takie pytanie bardzo ciekawe, teoretyczne, czy w ogóle polskich danych jest wystarczająco dużo, tak? Nawet gdybyśmy mieli dostęp do wszystkich możliwych polskich danych, czyli danych w języku polskim, czy jest wystarczająco dużo, żeby stworzyć dobrej jakości model językowy. W przypadku niektórych języków to wiemy, że na pewno takich danych jest za mało, tak? Nie chcę tutaj wskazywać jakichś konkretnych języków, no ale jeżeli danym językiem mówi mniej niż milion ludzi, to pewnie populacja w ogóle tekstów jest tak mała, że nie da się pokryć wszystkich gatunków tekstów, rodzajów i tak dalej. No i w przypadku języka polskiego nie wiemy tego do końca, natomiast ze względu na te ograniczenia w dostępie też do różnych danych musimy się posiłkować albo tekstami w języku angielskim po prostu, czy w innych językach, tak? No to, taki prosty przykład, w języku angielskim są bazy w otwartym dostępie kilkudziesięciu milionów publikacji naukowych, tak? Ja sam, pisząc publikacje naukowe, rzadko piszę je w języku polskim ze względu na zasięg, więc no, taki model językowy nie miałby się skąd uczyć, prawda, o tych rzeczach, o których ja na przykład sam piszę, prawda, więc trzeba się posiłkować innymi językami, natomiast z drugiej strony tych danych jest tak dużo i ten proces byłby tak kosztowny, że zmuszeni jesteśmy w większości przypadków, chociaż nie we wszystkich, mamy też tylko takie nasze zaściankowe polskie modele, które były trenowane tylko na polskich danych, ale w większości przypadków wychodzimy już od jakiegoś wstępnie wytrenowanego modelu bazowego, otwartego, tak, który został wytrenowany. To ma też uzasadnienie ekonomiczne, po prostu nie mamy w Polsce aż tak dużej jeszcze infrastruktury, żeby w szybkim czasie mieć dostęp do kilkuset tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy takich kart, które pozwoliłyby taki model na bardzo dużych zbiorach zawierających biliony, takie polskie biliony tokenów wytrenować. Więc tutaj musimy właśnie te nasze próby zachowania pełnej przejrzystości i tak dalej jednak ograniczać w pewnym stopniu, bo wychodzimy w większości przypadków z modeli już istniejących, które zostały wytrenowane i je dostrajamy, dotrenowujemy, adaptujemy na języku polskim, czyli na tych danych, które w pełni transparentny i legalny sposób zbieramy.
I legalność tego procesu dotrenowywania czy adaptacji językowej, jak my określamy, tutaj możemy zagwarantować.
To tu, proszę Państwa, reklama i apel. Nie bójmy się współpracy z konsorcjum i nie bójmy się udostępnienia naszych danych, są bezpieczne, a mogą bardzo dużo wnieść, jeżeli chodzi o budowę czegoś, co jest nasze, co może być elementem naszej cyfrowej suwerenności i pomóc nam. A w czym może pomóc? No to właśnie teraz. To opowiedzcie, moi drodzy, trochę o funkcjonalnościach, albo nawet więcej niż trochę o funkcjonalnościach modelu i o tym, co on potrafi i co nam może dać.
To tutaj myślę, że najbardziej Piotr, bo tak jak NASK zajmował się wychowaniem i zabezpieczaniem modeli, tak właśnie Uniwersytet Łódzki w projekcie Plum i teraz też w projekcie HIVE zajmuje się właśnie dostrajaniem do konkretnych zadań. Więc najlepiej o konkretnych zadaniach. Mhm. Uniwersytet Łódzki.
No dobrze, dziękuję za zrzucenie tego pytania na mnie. Model potrafi, można by postawić taką tezę, że model potrafi to, do czego go wytrenowaliśmy, ale to nie jest prawdziwa teza, dlatego że te modele, o których mówimy, te generatywne modele językowe, one wykazują taką zdolność interpolacji, to znaczy i tego przenoszenia umiejętności, wiedzy między różnymi domenami. Czyli czasami model potrafi rzeczy, do których go w ogóle nie trenowaliśmy albo nie pamiętamy, żebyśmy go trenowali, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, co potrafi ten model, pewnie dużo więcej niż nam się wydaje, ale mogę opowiedzieć o tym i wrócę jeszcze do tej interpolacji, tak, żeby to zilustrować przykładem, natomiast na pewno staraliśmy się dostosować model do generowania różnych gatunków tekstu w języku polskim, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Staraliśmy się skupić na takich niszach, gdzie co do których wiemy, że nawet te największe modele komercyjne radzą sobie słabo, tak? Czyli ten przykład, który powiedziałem, generowanie różnych gatunków tekstów, typu maili, podań, ale także streszczanie tekstów, zadania ekstrakcyjne, analiza danych tekstowych, to są wszystko takie obszary, gdzie bezpośrednio tworzyliśmy takie wzorcowe przykłady, które nazywa się instrukcjami. Tutaj zatrudnialiśmy kilkadziesiąt osób do tego, żeby od podstaw w języku polskim pisały według naszych wytycznych tego typu dane. Zajmowaliśmy się też trochę taką adaptacją i cały czas się zajmujemy adaptacją domenową, to znaczy akurat mój ośrodek, który ja reprezentuję, ma dość duże doświadczenia w analizie danych mówionych, konwersacyjnych. W tym mamy własny taki zbiór bardzo ciekawy, który też udostępniamy na odpowiednich licencjach interakcji klientów z centrum obsługi klienta i tak dalej, więc ma to też taki wymiar biznesowy i te dane również wykorzystywaliśmy do tego, żeby nasz model na przykład był w stanie wyciągać pewne informacje z interakcji klienta z konsultantem, tak, na linii telefonicznej. To jest kilka takich drobnych obszarów. Przygotowujemy taką dużą publikację, którą lada dzień też udostępnimy, gdzie
dokładnie... Prawdopodobnie w momencie publikacji tego podcastu ona będzie już udostępniona.
Tak, tak. Która dokładnie opisuje, to też nas jakoś wyróżnia, to znaczy bardzo mało jest modeli, dla których jest dostępna pełna dokumentacja. Nie tylko taka mglista dokumentacja procesu tworzenia modeli, to znaczy, że użyliśmy tam, prawda, 10 tam bilionów tokenów, prawda, niewiadomego pochodzenia, ale choćby właśnie wskazanie, co model powinien potrafić, bo do tego go dostrajaliśmy. Tak, także my taką publikację udostępniamy też próbki tych naszych danych na otwartej licencji, dość duże próbki, to będzie rosnąca kolekcja, bo chcielibyśmy, żeby w Polsce były ośrodki czy komercyjne, czy badawcze, które same będą dostrajały te modele. Nie chcielibyśmy tej wiedzy zatrzymać dla siebie i tych danych, które sami za, ktoś mógł powiedzieć, publiczne środki, prawda, stworzyliśmy, więc tutaj też udostępniamy te dane, w których właśnie próbowaliśmy uczyć model bezpośrednio, na przykład właśnie pisania tych różnych tekstów w domenie biznesowej, czy analizy danych tekstowych, żeby inni też mogli to robić i tworzyć własne modele. Wracając do tej interpolacji, to podam tylko taki przykład. Właśnie to jest taka fascynująca cecha tych modeli, że one potrafią połączyć dwa różne zadania i w ten sposób zrealizować trzecie, czyli na przykład jeżeli my uczyliśmy model bezpośrednio pisać przepisy jakieś kulinarne, bo pamiętam, że mieliśmy takie instrukcje, a z drugiej strony nasz model widział dużo tekstów o tematyce biblijnej, bo w pretreningu tyle widział, to możemy poprosić o napisanie przepisu na zupę pomidorową, prawda, w stylu biblijnym i model powinien to zrobić, tak. Czasem widzimy, że modele nadmiarowo stosują te interpolacje, to znaczy wydaje im się, że wszystko potrafią zrobić i rzeczywiście w pierwszym odbiorze wydaje nam się, że to jest dobrze zrobione, ale jeżeli nie ma odpowiednich instrukcji celowanych, tak, czyli nie ma takich danych, w których rzeczywiście prosimy o wykonanie jakiegoś zadania, to potem produkcyjnie, biznesowo się okazuje, że to jest takie powierzchowne wrażenie, że tak naprawdę trzeba ten model dostroić do konkretnego zadania i tym też się zajmujemy. Także
to prawda.
Też...
Ja widziałem ostatnio takie śmieszne dyskusje na jakich grupach właśnie poświęconych AI-owi, jak tam właśnie czatowi GPT zarzucono pewne zadania, on zaczynał konfabulować, w pewnym momencie pojawiło się pytanie, ale czy jesteś pewien tego, co mówisz? No w tym momencie cudownie zaczyna się wycofywać z tego, co powiedział i przepraszać, że się zapędził, więc to jest rzeczywiście dość ciekawe. No dobrze, ale to ja bym chciał tak konkretnie a propos jeszcze funkcjonalności za was zapytać, bo tu padło już w rozmowie, że zastosowania mogą być zarówno w obszarze administracji publicznej, jak i w obszarze biznesu. To czy moglibyście opowiedzieć trochę i o jednym, i o drugim w kontekście tego, co ten model językowy nam może dać i konkretnie jakie działania, jakie obszary może wesprzeć?
To może ja zacznę od tego, co faktycznie planujemy w tym projekcie zrobić tegorocznym, bo mamy przewidziane wdrożenia w administracji publicznej. I to są takie pilotażowe wdrożenia. To jest projekt jednak dosyć krótki. Zaczęliśmy pod koniec marca, a realnie pewnie niektóre jednostki dołączały jeszcze nieco później. Także bardzo niewiele miesięcy. Mamy przewidziane wsparcie, bo pełne wdrożenie przeprowadza COI, naszych modeli w aplikacji Obywatel. Czyli to jest taki asystent właśnie obywatelski, ale istnieje prototyp, który opracowaliśmy w projekcie Plum, który jest teraz testowany przez urzędników, urzędniczki, tylko pełne wdrożenie w postaci wirtualnego asystenta, który będzie pomagał poruszać się właśnie w sprawach urzędowych i też po aplikacji Obywatel. Także to jest takie pierwsze duże wdrożenie, no i wdrożenie naprawdę duże, bo w tym momencie 10 milionów osób korzysta z tej aplikacji. Drugie wdrożenie to jest takie wdrożenie poznajomości, można powiedzieć, bo w Ministerstwie Cyfryzacji, które finansuje nasz projekt, no i to jest naturalny pierwszy kandydat do tego, żeby w administracji centralnej wdrażać modele językowe. Mamy nadzieję, bo kolejne ministerstwa też się interesują, że w kolejnych ministerstwach też będą takie wdrożenia przeprowadzone. I tutaj i dostrajamy nasze modele ogólnego użytku do konkretnych zadań, które chcieliby realizować urzędnicy, urzędniczki Ministerstwa Cyfryzacji i właśnie robimy dla nich system regowy, czyli takiego wewnętrznego chatbota właśnie na bazie wiedzy stworzonej z ich dokumentacji wewnętrznej, żeby móc zapanować nad tym ogromem materiału i na przykład nowe osoby, które dopiero wdrażają się do pracy, żeby miały łatwość przeglądania różnych danych i wyciągania konkretnych wniosków i wyszukiwania wiedzy. Także takie wdrożenie w Ministerstwie Cyfryzacji i jeszcze mamy przewidziane w ramach projektu minimum jedno wdrożenie w urzędzie miasta albo w urzędzie wojewódzkim. Mamy tutaj już wybrane wstępnie urzędy, w których to będziemy przeprowadzać. No i znowu, jak rozmawiamy z urzędami, bo bardzo wiele urzędów się teraz do nas zgłasza, każdy mówi, że chciałby mieć chatbota. Jak pytamy właściwie po co, to tutaj nie zawsze uzyskujemy satysfakcjonujące i szerokie wyjaśnienie, bo po prostu no jest to modne, jest taka potrzeba, jest takie oczekiwanie, ale te urzędy, które mamy wybrane, mamy takie rzeczywiście konkretne use case'y. Natomiast no to jest ta chyba najczęstsza potrzeba. Urzędy słyszą o tym, że są modele językowe i myślą, że przydałby im się chatbot na przykład do obsługi zapytań, tak? Formułowane przez obywateli, przez klientów po prostu. To jest takie najczęstsze użycie.
Ale to też, ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, tutaj interesariuszami jest zarówno taki statystyczny urzędnik, jak i, co ważne, obywatel.
Tak, bo my działamy tutaj dwutorowo, czyli i asystent obywatelski, i tutaj właśnie będzie to wdrożenie w obywatelu. Nie ma co robić rozwiązań konkurencyjnych, jest to jedno największe, gdzie rzeczywiście bardzo duża grupa osób korzysta i tacy asystenci urzędniczy, powiedzmy, tak to nazwijmy, oni mogą wspierać urzędników w codziennej pracy wewnętrznie, ale też mogą wspierać ich w kontakcie z obywatelem właśnie, na przykład usprawniać komunikację, automatycznie pozwalać odpowiadać na zapytania obywateli.
Tak, jeżeli chodzi o te zastosowania biznesowe, to prawda, nie będziemy wymieniać tutaj konkretnych nazw firm, ale łatwo to sobie gdzieś tradycyjnie wygooglać, prawda, i sprawdzić, że są pewne już wdrożenia, nawet dość dobrze opisywane właśnie modeli Plum. Co ciekawe, nie w tej wersji ostatecznej, którą wyprodukowaliśmy, ale na przykład w wersji instrukcyjnej czy bazowej.
Przed zabezpieczeniem.
Takie bardzo duże, tak, firmy, które mają własne zespoły, takie badawczo-rozwojowe, są w stanie dostroić te modele, które my dużym nakładem sił stworzyliśmy i na przykład wykorzystać je w automatyzacji komunikacji z klientem i w tego typu obszarach, ale także do jakiejś takiej podstawowej analityki biznesowej, analityki tekstów i tak dalej. Także o takich doniesieniach słyszymy. To, co nas szczególnie cieszy, to jest to, że w takim dłuższym opisie jednego z takich wdrożeń właśnie zwracano uwagę na to, że ten nasz model dużo mniej ma tego negatywnego transferu z języka angielskiego, że jest w stanie bardziej po polsku po prostu generować treści i to nas bardzo cieszyło, bo dość długo nad tym pracowaliśmy właśnie w tym procesie dostrajania modelu.
Ja tutaj mogę się podzielić dwoma takimi przykładami wdrożeń komercyjnych i my widzimy jako firma, która serwuje modele językowe do naszych klientów w różnych modelach, tak? Czyli to może być serwowanie poprzez udostępnienie API do modelu, bądź poprzez udostępnienie platformy, gdzie już jest po prostu zbudowany interfejs, poprzez który można wchodzić w interakcję z modelem, czy to tekstowo, czy to głosowo, ale takie dwa trendy, które my widzimy, to jest duży trend taki, gdzie firmy chcą przetwarzać i analizować dokumentację firmową, którą mają i tutaj właśnie się kłania ten aspekt bezpieczeństwa i prywatnej chmury AI-owej. I takim bardzo fajnym przykładem to jest jedna z dużych sieci franczyzowych, która ma ponad 2000 placówek franczyzowych. Każda placówka franczyzowa ma kilkadziesiąt dokumentów prawnych podpisanych, prawda? Bo to jest najem, to są sprawy HR-owe, to są sprawy zaopatrzenia. I te dokumenty były podpisywane na przestrzeni 10-15 lat, a tak jak ten biznes się rozwijał, rósł. Jak można się domyślić, to one nie są generatywne, prawda? Czyli dokumenty podpisane 10 lat temu mają inną treść niż podpisane 2 lata temu i jest bardzo duża potrzeba do analizowania tych dokumentów pod kątem pewnych zdarzeń, na przykład czy można zmienić lokalizację, czy można wprowadzić jakiś proces zgodnie z zapisami umowy, prawda? Jak podchodzić na przykład do kwestii HR-owych w tych placówkach i oczywiście firmy sobie radzą, bo te zadania są, tak brzydko mówiąc, przetwarzane przez zespoły ludzkie, natomiast jeśli te zespoły ludzkie zostaną wspomożone takim narzędziem, które jest w stanie przeanalizować tę dokumentację i dać szybki wynik, no to tutaj jest no taki namacalna korzyść biznesowa, prawda? Bo efektywniej zostanie wykonana praca. I teraz no, są dwa podejścia, tak? Bo można wykorzystywać faktycznie model RAG, LLM, tak jak Piotr tutaj wskazywał, to tak obrazowo można powiedzieć, taki RAG LLM to jest taki asystent z dostępem do biblioteki czy bazy wiedzy, gdzie jest wykonywana faktycznie to zadanie generatywne na podstawie wytrenowanego już modelu, ale ten asystent ma też dostęp do tej naszej takiej unikatowej bazy wiedzy, czyli tego zbioru dokumentów. Na podstawie tego zbioru dokumentów ten model może być czy dotrenowany, czy fine-tuningowany. I teraz, no jeśli mielibyśmy samego LLM-a, to ta odpowiedź generatywna będzie tylko na podstawie tego treningu, który się odbył na samym modelu. Jeśli mamy RAG LLM-a, to będzie odpowiedź wspomagana wyszukiwaniem, prawda? Czyli wygenerowanie, ale też wspomaganie aktualną, bieżącą bazą wiedzy z tej naszej próbki dokumentów, naszych unikatowych dokumentów firmowych. Więc tutaj jest tutaj też ten ukłon w kierunku lokalności i tej unikatowości naszych lokalnych modelów, prawda? Po co to robić? No właśnie dlatego, bo my mamy ten kontekst tutaj, czy nasz biznesowy, czy kulturowy. No i takim drugim trendem, który my widzimy, to jest właśnie wykorzystywanie modeli językowych do wspomagania pracy wszelakiej w firmach, i to jest podobnie tak jak w rzędach, po to, żeby mieć asystenta, tak? Natomiast co ten asystent będzie robił, to jest trochę tak jak Piotr powiedział, no model jest trenowany powiedzmy do jakichś czynności, może to być powiedzmy gdzieś do jakiejś wyspecjalizowanej czynności czy obsługi jakiegoś procesu i wtedy mamy jakiegoś dedykowanego agenta, natomiast nie jest powiedziane, że on sobie nie poradzi z innymi rzeczami, prawda? Czyli ludzie często też mówią, no chcemy mieć agenta AI-owego, żeby nam pomagał w pracy, żebyśmy sobie go odpytywali i efektywniej pracowali, więc to jest też ten trend. I to chyba są takie najwyraźniejsze trendy, które widać z punktu widzenia zapytań komercyjnych, biznesowych.
Use case'ów sporo. Pracy wykonanej nad przygotowaniem, rozwojem, trenowaniem, zasilaniem modelu sporo. To ja myślę, że pora zadać pytanie, to jakie dalsze plany?
Na ten rok te trzy wdrożenia, o których mówiłam, mObywatel, Ministerstwo Cyfryzacji, jeden albo więcej wybrany urząd, jako taki pilotaż i potem zobaczymy, co dalej. Jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie w kolejnych latach, jeżeli chodzi o źródła finansowania, ale wydaje się, że marka Hive AI się utrzyma i będziemy jeszcze tworzyć modele Plum nieco dłużej. Jeżeli chodzi jeszcze o ten rok i o same modele, a nie o wdrożenia, będziemy na pewno wypuszczać kolejne modele. W zeszłym roku w projekcie Plum niestety modele mogliśmy wypuścić dopiero na sam koniec projektu. Teraz to robimy regularnie, także będziemy wypuszczać modele na licencjach i właśnie w pełni otwartych do użycia komercyjnego i na nieco ograniczonych licencjach naukowych. Myślę, że różne rozmiary w tym momencie mamy 8 miliardów, 12 miliardów, 8 razy 7, czyli 46, 47 miliardów w praktyce, 70 miliardów, trochę nam brakuje czegoś pomiędzy 12 a 8 razy 7, więc prawdopodobnie tę przestrzeń wypełnimy, ale myślę, że jeszcze inne warianty zostaną udostępnione. I zbiory danych, tak jak Piotr powiedział, zbiór danych do dostrajania modeli. Na razie to jest próbka, ale myślę, że ta próbka może się nieco powiększyć. Zobaczymy, jakie tutaj będzie zapotrzebowanie, jaki będzie odzew. I tak samo te dane do wychowania, te preferencje, do zabezpieczania, do dostosowywania modeli, do oczekiwań też będziemy publikować.
Tak, ja myślę, że dużą przyszłość ma też ta adaptacja domenowa modeli. I tutaj mamy olbrzymie doświadczenia, i czy to w konsorcjum, czy w dalszej przyszłości jakoś w innych konfiguracjach, myślę, że też będzie bardzo dużo do zrobienia, czyli na przykład stworzenie takich modeli, które polszczyznę konwersacyjną na przykład będą w stanie doskonale analizować i nawet jeżeli chodzi o transkrypcję, tak, i wyciągać z tego ciekawe biznesowo informacje, oceniać pracę na przykład konsultantów czy też proponować jakieś techniki sprzedaży, prawda, jeżeli chodzi o takie biznesowe zastosowanie, także te modele, które stworzyliśmy, te na otwartych licencjach na pewno nadają się do takiej adaptacji i tutaj widzimy też dużo możliwości rozwoju zastosowania, nie tylko pracy dla nas, ale też no, przez to, że te modele udostępniamy również zbiory danych, to mam nadzieję, że to się upowszechni i będziemy mogli tutaj służyć jakoś pomocą, wsparciem również różnym innym ośrodkom spoza konsorcjum.
No my natomiast mamy też plany rozwojowe, dwa nowe ośrodki, data center, do tego farma fotowoltaiczna, też o dużej mocy 1,7 MW, a po to, żeby właśnie tą gęstość energetyczną zapewniać i realizować. No i oczywiście rozwój usługi AI as a service i serwowanie modeli językowych.
To jeszcze... Modeli Plum.
I modeli Flam, jak najbardziej, tak. Czy jeszcze, to jeszcze, żeby trochę porozmawiać o przyszłości, to powiedzcie, po pierwsze, jak będzie dalej wyglądało utrzymanie modelu? Znaczy, kto będzie odpowiadał za to, za jego dalsze prowadzenie w kolejnych latach życia?
No to tutaj istotna uwaga, że tak naprawdę właścicielem modeli językowych, tych modeli na w pełni otwartych licencjach wszystkich, jest Ministerstwo Cyfryzacji, także to jest odpowiedzialność Ministerstwa Cyfryzacji, również pewne obowiązki wynikające chociażby z AI Aktu. Także to jest kwestia kolejnych gdzieś projektów, kolejnych źródeł finansowania, głównie gdzie pośredniczy, czy które finansuje Ministerstwo Cyfryzacji. To jest ta odpowiedzialność. No konsorcjum będzie oczywiście wspierać, tak, Ministerstwo Cyfryzacji w utrzymaniu tych modeli, szczególnie modeli naukowych, tych, które właśnie są na tych licencjach nieco ograniczonych, do których my mamy prawa. Natomiast odpowiedzialność właśnie, tak jak mówiłam, przede wszystkim Ministerstwo Cyfryzacji, no i są w planach kolejne projekty na kolejne lata, w ramach których te modele będą utrzymywane i będą rozwijane też i wdrażane w kolejnych instytucjach, w kolejnych jednostkach administracji publicznej przede wszystkim, bo to jest to, na czym właśnie w ramach współpracy z ministerstwem się skupiamy.
Natomiast właśnie dzięki temu, że w pracach nad tym modelem brały udział ośrodki akademickie i instytuty badawcze, to ta odpowiedzialność też się rozprasza i dzięki tej otwartej formule, którą stosujemy, zarówno jeżeli chodzi o dane, jak też jakąś wiedzę na ten temat i tak dalej, to myślę, że są duże szanse, że ta odpowiedzialność się rozłoży i że te polskie modele z rodziny Plum, już to tak to nazwijmy, mają szansę się rozwijać w różnych odsłonach. No ale tutaj oczywiście na wsparcie w dalsze Ministerstwa Cyfryzacji też mocno liczymy.
To w kwestii współpracy z biznesem, Adam już trochę ten wątek zainicjował w pewnym momencie, ale dopytam. Model jest dostępny na otwartej licencji, ale chciałem was zapytać, czy wy również przewidujecie możliwości komercjalizacji jego i udostępniania go biznesowi na zasadach typowo komercyjnych?
W ramach projektu HiFi tegorocznego nie, ale...
Ale tak jak mówię, te modele i wiedza o nich, pewna ekspertyza, know-how, prawda, które te ośrodki tworzące ten projekt nabyły, pewnie się nie zmarnują w najbliższej przyszłości. Także jeżeli tylko będzie popyt na tę technologię, to oczywiście jesteśmy otwarci na różne formuły współpracy, ponieważ te modele, które tworzymy w tym projekcie, są, tak jak powiedzieliśmy, jest taka linia modeli na w pełni otwartych komercyjnych licencjach, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby próbować coś na ich podstawie robić, z kim, jeżeli nie, z niektórymi z twórców tych modeli, prawda?
To żebyśmy zakończyli w duchu zachęcenia do tego, żeby temu projektowi się nie tylko przyglądać, ale aktywnie włączać się w jego udział, to chciałbym was poprosić jeszcze o jedną rzecz. Czy moglibyście jeszcze raz powiedzieć o tym, w jaki sposób zarówno środowisko akademickie, to które jeszcze się nie włączyło w pracę nad modelem, ale również biznesowe, może kontrybuować do tego, żeby ten model się rozwijał? To w kontekście osób, które nas słuchają i być może zastanawiają się, jak mogą pomóc.
O jednej kwestii mówiliśmy już dość dużo, czyli dane. Cały czas te dane zbieramy, tak naprawdę do końca tegorocznego projektu będziemy je zbierać. To mogą być małe zbiory danych, duże zbiory danych. Ważne, żeby były na dobrych licencjach, żebyście po prostu do tych danych mieli prawo. Tutaj już się wracam do słuchaczy. I te dane wykorzystamy do pretreningu, ale też być może wykorzystamy do kolejnych etapów, na przykład wytworzymy z nich instrukcję do dostrajania modeli. Także to jest jedna potrzeba, która nie zniknie i w tym roku, i w kolejnych latach, niezależnie od tego, kto będzie rozwijał kolejne modele Plum. Druga potrzeba to są testy, przykłady użycia, konkretne zastosowania. Tak? Modele są publicznie dostępne, mamy to okno dialogowe, tam zebraliśmy ponad 700 tysięcy promptów, więc naprawdę całkiem pokaźna liczba. Sporo jest też pobrań modeli z Hugging Face'a, czekamy na informację zwrotną, czekamy też na testy. Tutaj akurat nie biznes, ale urzędnicy, urzędniczki testują prototyp naszego inteligentnego asystenta. Także testy, use case'y, dane. To są te podstawowe chyba elementy, gdzie rzeczywiście można się już w tym momencie włączać.
Tak, myślę, że Agnieszka tutaj wymieniła wszystkie te elementy. Ja mogę tylko sparafrazować nieco inaczej, powiedzieć niektóre z tych rzeczy. To znaczy dla nas sama wiedza o tym, co chcieliby w Polsce z polskim modelem robić różni użytkownicy, w tym biznesowi, czyli nawet tak prozaiczne rzeczy jak prompty, prawda, które stosują, czy te właśnie przypadki użycia, do jakiego rodzaju danych ten model miałby być używany, to jest bardzo cenna wiedza, ponieważ my jak tworzymy te różne wzorcowe dane, czyli te instrukcje, na których dostrajamy potem model, to czasami brakuje nam po prostu już pomysłów na to, co jeszcze ten model miałby robić, a dla nas taka informacja zwrotna od użytkowników, którzy mówią, no słuchajcie, ten wasz model to bardzo kiepsko sobie radzi z takim czy innym zadaniem, to już jest sygnał do tego, co możemy zrobić nowego i jak właśnie tę dziurę możemy załatać. Także nawet taka informacja jest dla nas istotna, a te testy i ewaluacja to jest kolejny bardzo ciekawy aspekt. Znaczy ja jestem zdania, że nikt nie zrobi tak dobrej ewaluacji testu modelu, jakbyśmy sobie zrobili sami, więc każda firma musi dokonać takiej ewaluacji testu na swoim przypadku użycia. Żadne z tych zewnętrznych benchmarków tak naprawdę nie powiedzą nam całej prawdy o tym, jak model działa, więc...
Był nieotwarty wynik.
Tak, tak, więc tutaj wyniki tych testów wewnętrznych też są dla nas arcyciekawe i gdybyśmy takie informacje dostawali, to pomaga nam to po prostu kierować rozwojem tego modelu.
Moi drodzy, dotarliśmy do końca naszego podcastu. Bardzo wam dziękuję. To olbrzymia porcja bardzo wartościowych informacji. Ja mam wielką nadzieję, że tym podcastem po pierwsze poszerzymy wiedzę o projekcie Plum, ale też zachęcimy do tego, żeby włączać się zarówno po stronie osób korzystających z tego modelu, jak i być może kontrybuujących do jego rozwoju. Bardzo wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bycie tutaj dzisiaj z nami. Naszymi gośćmi byli dr Agnieszka Karlińska z NASK, dr habilitowany Piotr Pęzik z Uniwersytetu Łódzkiego i Adam Pastuszka z firmy Polkom. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję również państwu, że wysłuchaliście naszego podcastu. No i przypominam, to nie pierwszy i nie ostatni podcast z rodziny podcastów klubu CFO. Zapraszamy i mam nadzieję do usłyszenia przy kolejnych okazjach. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.